Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Interview. Przepytuje Jacek Tyblewski.
Chciałbym zacząć tę naszą rozmowę chronologicznie, ale nie bardzo wybiegać w przeszłość, w młodość i dzieciństwo, tylko zacząć od tej cezury, którą był wyjazd do Niemiec. To bodaj 81 rok.
To było w trakcie studiów, krótko przed końcem studiów. Zdecydowałem się na ten wtedy drastyczny krok ze względów przeważnie osobistych. To znaczy, żyliśmy wtedy w kraju, który był niestety krajem w pewnym sensie zamkniętym, jeżeli chodzi o naukę, o technologię, i mieliśmy taką paczkę swoją we Wrocławiu. Marzyło nam się nie tylko to, co można by nazwać wielkim światem, ale chcieliśmy studiować z ludźmi z całego świata, chcieliśmy nie tylko podróżować. Oczywiście wydarzenia polityczne tego czasu, które są jasne, o których tam nie musimy teraz nawet wspominać, przyczyniły się, że ułatwiły nam to podjęcie tej decyzji, bo właśnie w roku 81 to było jasne dla wszystkich, którzy studiowali, mieli jakieś tam kontakty polityczne, że ten kraj zostanie niedługo w jakiejś tam formie zamknięty. I rzeczywiście tak się stało w 81 roku w grudniu, dlatego z wieloma przyjaciółmi, było nas może 10 albo 15, postanowiliśmy każdy w swoją stronę wyjechać na zachód i zacząć w jakimś tam sensie nowe życie. Kompletnie przez przypadek trafiłem do Münster, do Westfalii, na wielki uniwersytet, gdzie panował, że tak się wyrażę, między filozofami kierunek, który mnie bardzo interesował osobiście, coś z pogranicza historii sztuki i fenomenologii. Nazywało się to wtedy estetyką recepcyjną, recepcją z estetyki. Bardzo mi to odpowiadało i zacząłem się z przekonania tym zajmować i doszło nawet do doktoratu w Münster. Co ciekawe, ten kierunek studiów, który był wtedy czymś w rodzaju eksperymentu, został wprowadzony w Münster przez tak zwanych fenomenologów, do których należał Polak Roman Ingarden, który zarówno w Polsce, w Krakowie, jak i na słynnym uniwersytecie w Göttingen na początku XIX wieku, włącznie z Husserlem i innymi, wynajdował fenomenologię, i ten cały polski wątek fenomenologii oczywiście podjąłem i zacząłem się zajmować tym, czym było, co można właśnie określić jako pogranicze między historią sztuki, a taką praktyczną nauką o tym, co się dzieje między sztuką, a widzem, a recepcją w sztuce, i tym zajmowaliśmy się.
W innym miejscu na pewno będzie okazja, żeby zająć się fenomenologią, a teraz chciałbym przyspieszyć trochę zegar naszej rozmowy. Sądząc po zajęciach, które podejmowałeś podczas studiów, po studiach, można odnieść wrażenie, że to był czas kompletnego odejścia od korzeni, od jakichkolwiek związków z Polską, nie wiem, być może z językiem, z tematyką, która towarzyszyłaby jakimś sprawom polsko-niemieckim.
Tak, to prawda. Po studiach miałem wielkie szczęście, że podczas pewnej partii w Hanowerze znalazłem pod stołem w jakiejś obskurnej knajpie stare wydanie FAZ, to jest Frankfurter Allgemeine Zeitung, i tam było takie małe ogłoszenie, że taka mała instytucja koło Stuttgartu w Esslingen am Neckar szuka szefa wystawowego. I przeczytałem to ogłoszenie i powiedziałem, to by było coś dla ciebie. I rzeczywiście stałem się szefem tej instytucji wystawowej i miałem olbrzymie szczęście, że poprzez tą instytucję zacząłem pracować jako kurator wystaw w sztuce, sztuki przede wszystkim niemieckiej, ale właśnie szczęście polegało na tym, że miałem okazję pracować z największymi wtedy artystami niemieckimi, takimi jak na przykład Zygma Polke czy Katarina Sieverding, czy Raimund Gierke. I zacząłem wchodzić w ten cały świat sztuki. Zafascynowało mnie to na tyle, że po prostu nie było mowy o rozmyślaniu nad tym, o korzeniach, czy rozmyślaniu o tym, skąd pochodzisz, jakim mówisz językiem. Po prostu to było na tyle fascynujące i też być może zmieniło mnie do tego stopnia, że zaczęło mnie wciągać to coraz bardziej, coraz bardziej. No i skończyło się takiej powiedzmy 20-letniej karierze jako, jak to się mówi po polsku, Ausstellungsmacher.
Czyli jako kurator. Kurator jest nie tylko tym, który organizuje fizycznie wystawę, lecz również tą osobą, która przekazuje konsumentowi znaczenie tego, co jest tam pokazane. To bardzo dziwna rola, prawda?
Dla mnie to też była dziwna rola, zanim zacząłem to robić. Nie polega to na tym, że się jest urzędnikiem, gdzieś się siedzi za stołem i się pisze teksty o sztuce i się wyjaśnia. To oczywiście to też trzeba robić. Praca kuratora polegała na tym, że stałem się w recepcji sztuki potrzebny. W tym sensie, że jeżeli artysta coś stwarza i jest kompletnie tym zajęty, on potrzebuje kogoś, kto tłumaczy to, co on robi, na zewnątrz, który po prostu nie tylko organizuje wystawy i organizuje wystawy w ten sposób, żeby ta sztuka została zrozumiana i pisze o tym i po prostu wyjaśnia, i tylko po prostu jest ktoś, jako jest jak ogniwo łączące między nim a tym światem, który się tą sztuką interesuje. I nagle odkryłem taką, wtedy to była taka nisza, ale odkryłem po prostu takie miejsce dla siebie, takie sensowne miejsce dla siebie w tym całym systemie i stwierdziłem, że ma sens zajmować się tym wszystkim, bo sztuka, z którą mamy dzisiaj do czynienia, oczywiście wymaga wyjaśnień. Bardzo mi ta praca odpowiadała i odpowiada do dzisiaj zresztą.
Czytając teksty kuratorów, także twoje teksty, zastanawiam się czasem, czy zdarza się tak, że sam twórca dopiero po przeczytaniu tych tekstów tak naprawdę wie, dokąd doprowadziła go intuicja?
Nie, tak się nie odbywa. Ci artyści, z którymi miałem do czynienia, oni to były osobowości, które są uformowane. I to, czym oni się zajmowali, też było przemyślane absolutnie do końca i nie było tam miejsca na uzupełnienia, nie było tam miejsca na jakieś dodatkowe interpretacje, wprost przeciwnie. Było dużo miejsca na to, żeby odkryć to, żeby zapukać do nich, bo często artyści żyją w takim świecie zamkniętym, niekomunikatywnym i moja rola polegała na tym, żeby zapukać do tego świata, otworzyć tam małe, czasami małe okienko, czasami jak się zdarzyło trochę większe drzwi i z reguły, żeby uniknąć nieporozumień później, w tym sensie, że och, co tam, że coś tam zostało, że tak powiem, dopowiedziane słowami do tego, czego w tym dziele nie było, żeby uniknąć takich nieporozumień, pracowałem w tym systemie, że po prostu przeprowadzałem długotrwałe rozmowy z artystami, jak było to możliwe, z niektórymi artystami nie można było w ogóle rozmawiać. Ale zawsze namawiam po prostu tych, którzy interesują się sztuką, namawiam do tego, żeby podejmować rozmowę z artystami, bo to są ludzie, którzy jak tworzą coś, to nie jest to praca od 8 do 8, tylko to jest po prostu praca, to nie jest praca, to jest powołanie. I oni rzucają wszystko na jedną szalę, jak to się mówi, wszystko, całą osobowość, wszystko, co przeżyli i to wszystko jest w tym dziele obecne, bo i inaczej robienie sztuki w ogóle nie ma sensu. I z takimi ludźmi mamy do czynienia i oni bardzo się cieszą z reguły, nawet jak tego nie pokazują, cieszą się, jak ktoś się tym interesuje i po prostu ma pytania na ten temat. Także bardzo zachęcam do takich rozmów.
W twojej działalności tej kuratorskiej zauważam, powiedziałem tak, u schyłku XX wieku taką zmianę bardzo ciekawą, bo nagle te kwestie tożsamości, o których rozmawialiśmy, które funkcjonowały na pewnym stopniu abstrakcji, stają się bardziej konkretne, ponieważ pojawiasz się jako dyrektor, organizator sieci muzeów Gerharda Hauptmana.
Co mnie interesowało, to było takie wyzwanie, które już dawno chodziło mi po głowie. To wyzwanie można by krótko nazwać jako taki dylemat, jak wystawiać literaturę. Czyli nie jak czytać, tylko jak wystawić literaturę tak, żeby została dobrze i nienudnie pokazana i zrozumiana. I to jeszcze w tym właśnie kontekście polsko-niemieckim.
Kolejnym krokiem, takim większym krokiem przynajmniej, często upublicznianym, jest podjęcie wykonania studium wykonalności Centrum Dokumentacji Historii i Kultury Polaków w Niemczech. To już jest rzecz, powiedziałbym tak, to już jest owoc wręcz skażony nie dywagacjami filozoficznymi na temat, nie wiem, tożsamości, uniwersalnymi dysputami, lecz po prostu polityką. z różnych względów. Trudne sąsiedztwo polsko-niemieckie, dość duży, że tak powiem, ruch emigracyjny pomiędzy obydwoma państwami w historii, ludobójstwo, propaganda, chęć wykorzystania interpretacji historycznych tych prądów po jednej, po drugiej stronie, po dziś dzień, ogromna nieufność partnerów w tym dialogu. I w środku tego wszystkiego stoi kurator, który zajmował się uniwersalistyczną dokumentacją czy prezentacją sztuki, Jacek Barski, i stawia sobie jakie zadanie?
Przede wszystkim zadanie jest takie, jak znaleźć tą grupę Polaków w Niemczech i jak ją pokazać. Bo jak wszyscy wiemy, wszyscy, którzy tej audycji teraz słuchają, jak wszyscy wiemy, jesteśmy narodem indywidualistów. Wszyscy socjologowie dostają drgawek już na ten temat, jak tylko słyszą słowo Polacy w Niemczech, bo nikt nie jest w stanie się tym zająć, ponieważ składamy się z wypadków indywidualnych. Centrum dokumentacji będzie się składało z absolutnie indywidualnych przypadków i to jest fascynujące, że pomimo tej trudnej historii między Polakami a Niemcami nie ma, jeżeli chodzi o Polaków w Niemczech, jakiegoś wspólnego mianownika. Oprócz tego, że żyjemy tutaj w tym kraju i często przyznajemy się albo nie przyznajemy się do tego pochodzenia, albo nie mamy czasu, żeby się tym zająć, albo jest jeszcze tysiące, może właśnie miliony różnych powodów, tyle powodów, ile jest ludzi tutaj w Niemczech, Polaków w Niemczech. I to jest po prostu wyzwaniem, następnym wyzwaniem, jak to ogarnąć i jak to wystawić. Chcemy podczas zajmowania, podczas realizacji tego portalu i tego centrum dokumentacji zastosować metody wizualne, chcemy zastosować to, co najbardziej odpowiada ludziom w dzisiejszych czasach, czyli w czasach internetu, w czasach przyspieszonych mediów i to jest szalonym wyzwaniem, ale mamy już chyba parę dobrych pomysłów na tą realizację.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Funkhaus Europa.
Interview. Jacek Tyblewski przepytuje w poniedziałki na antenie radia Funkhaus Europa.